Dzień dobry, negocjacyjne karate. Krzysztof Sarnecki i Paweł Bilski. Cześć Krzysiek.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i Ciebie.
Dzisiaj szybciutko przechodzimy do adremu, że tak powiem, jak to Ty czasami zwykłeś mawiać. No bo mamy omówione trzy osobowości negocjacyjne. Omówiliśmy sobie ostatnio osobowości negocjacyjne dominujące, czyli lwa i kobrę, oraz jedną niedominującą, czyli psa. Czyli został nam tylko...
Ślimak.
Ślimak. No i tak naprawdę to, kurczę, tak trochę głupio jest być ślimakiem, nie? No każdy chce być kobrą, każdy chce być lwem, każdy chce być taki hop do przodu i mieć jakąś taką fajną etykietę do tej swojej negocjacyjnej osobowości przypiętą. No, jak to jest z tym ślimakiem? Czy to wstyd być ślimakiem, czy nie?
Żaden ze znaków nie jest takim, którym jest powód, znaczy, którego jest powód się wstydzić. Oczywiście, że ktoś może bardziej lub mniej lubić kogoś, tak? Ale ślimak, popatrzmy się na to od strony pozytywnej w takim razie. To jest osoba, która jest bardzo poukładana. To jest osoba, która nie chce dominować, ale to jest osoba, która chce się dogadać przy jednym założeniu, że czuje się bezpieczny. Co to znaczy bezpieczny? To znaczy, że to jest osoba, która nie lubi wchodzić w ryzyko niepotrzebne. Generalnie ryzyko nie jest jej silną stroną. Jednocześnie jest osobą, która lubi rozumieć, co się dzieje, lubi mieć taką rozkładówkę tematu, o którym rozmawiamy. No i to jest osoba, która na przykład lubi opierać się na działaniach typu sprawdźmy, zobaczmy jak działa i pójdziemy dalej. Albo jest to osoba, która mówi fajnie byłoby, gdybym mógł sprawdzić, że to gdzieś działa. Tak? Czyli tak zwany społeczny dowód słuszności tej postaci czy osobowości jakby pomaga, wspiera jego decyzyjność. Ślimak jest po prostu osobowością, która nie lubi robić rzeczy, które wymagają założenia, że będzie dobrze. Chce to sprawdzić. Ale jednocześnie nie jest osobowością, która w sposób zasadniczy chce przejąć kontrolę nad sytuacją, w rozumieniu kontrolę nad osobą, z którą negocjuje. Więc jest bardzo partnerska, przy założeniu, że podchodzimy do niej też partnersko, ale też precyzyjnie, konkretnie, spokojnie, merytorycznie i jest to poukładane.
A czy ślimak jest uparty? Czy ślimak to jest osobowość, która jest uparta?
No, hasło upartości jest wymiarem, który w tym wypadku nie jest bezpośrednio łączony, czyli parametr nie jest łączony z tą macierzą, o której tutaj mówimy, bo ta macierz składa się z otwartości w komunikacji i druga strona to jest dominacja, niedominacja, prawda?
Okej, czyli tak naprawdę każdy może być uparty z tych typów i każdy może nie być uparty na swój sposób, tak?
Nie jest z natury uparty. Jednocześnie lew, który jest dominujący, no jeżeli trafimy go w ten punkt dla niego niezwykle istotny, inicjalny, to tam może być bardzo uparty albo konsekwentny w pilnowaniu tego tematu. Kobra z natury rzeczy lubi poukładać sprawy po swojemu, mieć kontrolę nad tematem. W związku z tym trudno w pewnym momencie powiedzieć, czy jest uparta, bo zdefiniujmy sobie upartość. Osoba uparta to jest taka, która bez względu na merytoryczną stronę tego obszaru, w ramach którego definiujemy, czy jest uparta, czy nie, to ona będzie dalej tak twierdzić, jak twierdzi. No i teraz kobra, jak dostanie merytoryczną obsługę danego tematu i zorientuje się na przykład, że nie ma racji, albo że to, co twierdzi druga strona, jest bardzo sensowne, to może zmienić zdanie i nie jest uparta. I podobnie jest ze ślimakiem, tyle że ślimak no, nie jest tą osobowością dominującą. I obawia się, chowa się, tak? Nie pójdzie w tango z rzeczywistością rozpędem, mówi, a dobra, niech się dzieje, tak? Więc lubi mieć odpowiedzi na pytania, zapewnienie, krok po kroku, spróbujmy po trochę, zobaczmy, czy zadziała, idźmy dalej.
A słuchaj, a możemy powiedzieć w ten sposób, bo z tego co powiedziałeś o ślimaku, to jest taki znak, typ osobowości, który jest dosyć trudny do zdefiniowania. Czy możemy założyć, że żeby trafić w ślimaka, czy dana osoba to ten ślimak, to możemy pójść drogą eliminacji trochę, bo łatwo jest określić lwa, łatwo jest określić kobrę, dosyć łatwo jest określić psa. A z tego co mówisz, ślimak nie jest wcale taki oczywisty. Czy możemy to potraktować drogą eliminacji, że to nie jest na pewno lew, nie jest na pewno kobra, nie jest na pewno pies, to pewnie musi być ślimak.
W pewien sposób można. Jednocześnie popatrzmy się na takie aspekty. To jest jakaś koncepcja. Otóż ślimak nie jest znakiem, który emanuje energię. Ślimak to nie jest znak, znaczy nie znak, tylko osobowość, która jest entuzjastyczna w rozumieniu, że jest taka bardzo otwarta. No to jest raczej introwertyk niż ekstrawertyk, tak? I raczej skupiałbym się tutaj na temacie takim, że ślimaka rozpoznać poprzez to, że jest spokojny, że jest bardzo merytoryczny, że dba o to, żeby rozumiał nie tylko ogólne spojrzenie, ale i detale, ale jednocześnie nie jest taką osobowością, która chce dominować, przejmuje, nie będzie przerywać, jest raczej taka bardzo spokojna. I to jest tak jakby jeden aspekt, ale ja odpowiem na twoje pytanie jeszcze inaczej. Otóż jest bardzo mało osób, które są jednoznacznie albo lwem, albo kobrą, albo ślimakiem, albo psem. I w związku z tym czasami pewne zachowania danej osoby mogą być związane z czysto sytuacyjnym układem. Na przykład ktoś może być wycofany na samym wstępie, dlatego że w angielsku się mówi jest taki predicament, to znaczy jest coś, co ta osoba już wie wcześniej, jest nastawiona w ten sposób, że na przykład się wycisza. Nie? A później się okazuje, że jest bardzo otwarta. Tak, ma pewne założenie, które wynika z jakiejś informacji, które ma wcześniej, z pewnego przekonania i tak dalej. Tak? Czasami na przykład lew może być bardzo spokojny, może być zimny, może obserwować, mówi ja będę cicho, zobaczymy co się będzie działo. Tak? A później się okazuje, że to jest lew. Więc to jakby to takie rozpoznanie zewnętrzne nie jest czasami takie proste. Dlatego dobrze jak mija chwilę czasu, tak, kiedy już przeżyjemy pewne rzeczy i wtedy wychodzą te tematy na wierzch, czy ktoś jest właśnie ślimakiem. Ślimak jest, można powiedzieć, sympatyczny, tak? Chociaż czasami trudno się z nim dogadać, bo on nie będzie dużo gadał na przykład, prawda? Tak jak jest.
Ja myślałem, widzisz, że ślimak w ogóle, że ta cała charakterystyka ślimaka, dlaczego on jest nazwany ślimakiem, że polega właśnie na tym, że w momencie, kiedy go się gdzieś tam w nieodpowiedni sposób uderzy, to że on się chowa w skorupę.
Tak, lub dotknie, nawet dotknie, to się chowa w skorupę, tak. I on cały czas chce mieć jakby pewien rodzaj ochrony w czasie podejmowania decyzji, a szczególnie mieć tą ochronę zbudowaną, że jeżeli budujemy jakiś układ, no to on nie wchodzi w za duże ryzyko. Ślimak na przykład będzie chciał potwierdzenia słuszności jego decyzji od swoich szefów, tak? Nie będzie zbyt szybko szedł w ryzyko, że samemu podejmie decyzję.
No a widziałeś kiedyś ślimaka szefa?
Tak. I powiem w ten sposób, że nawet teraz współpracuję z taką osobą, ale to jest takie pozorne, dlatego że jednak szef, przedsiębiorca, mówię o przedsiębiorcy, tak? Bo szef, który jest w firmie zatrudniony, no to jeszcze jest inny układ, a przedsiębiorca. Po prostu są osoby, które są introwertykami, są bardzo zamknięte, ale nie boją podejmować się decyzji. I czasami jest to takie graniczne, że to nie są osoby, które chcą dominować, są bardzo sympatyczne albo są po prostu bardzo spokojne, nie mają w sobie agresji, tak? No i wtedy jest pytanie, czy to jest już kobra, czy jeszcze kawałek ślimaka. No i to tak wygląda.
A powiedz Krzysztof, dobra, no to mamy mniej więcej, myślę, określonego ślimaka, w sensie takim, jak on się może zachowywać i na co zwrócić uwagę, żeby go rozpoznać. Tak jak powiedziałeś, to jest kwestia też dłuższej rozmowy, żeby zobaczyć, czy to nie jest zakamuflowany jakiś znak, prawda, który się po prostu inaczej zachowuje na starcie rozmowy. No ale załóżmy, że mamy, że to jest jakaś osoba z naszego kręgu znajomych, znamy ją dosyć dobrze, możemy zdefiniować po tych rzeczach, o których powiedziałeś, że jest to ślimak. To ty jak rozmawiać ze ślimakiem, żeby nas słuchał, żeby nas rozumiał i żeby go nie zamknąć w skorupie?
Ubiegłeś to, bo właśnie miałem zamiar powiedzieć w momencie, jak sobie o tym myślałem, żeby powiedzieć dobrze, ale jak z nim rozmawiać? No przede wszystkim spokojnie zadawać pytania. Znaczy mu zależy, czego się obawia, dokąd chciałby dojść. Jeżeli podejrzewamy, że jest to osoba bardzo spokojna, która przypiszemy jej ten status ślimaka, no to wtedy proponujemy małe kroki, albo proponujemy to, żeby sobie to porównał, albo przyjrzał się temu gdzieś indziej, gdzie to jest aplikowane, bo zależy, co negocjujemy, prawda? Gdzie to już działa. Jemu możemy zaproponować, że prześlemy mu bardziej szczegółowy rozpis z odpowiedziami na pewne pytania, które zada, tak? Czyli mu stworzyć taką strefę komfortu, że go respektujemy, dajemy mu odpowiedzi na pytania, nigdzie się nie spieszymy i do tego jeszcze nie pchamy go w kierunku jakiejś tam kompleksowej decyzji w krótkim czasie. I właściwie to jest to. I w momencie, kiedy rozmawiam ze ślimakiem i patrzę na niego i mówię, proszę pana, rozmawiamy w tym momencie, dlatego że pan był zainteresowany tym, aby skorzystać z naszych usług, no jednocześnie rozumiem, że czyni pan to po raz pierwszy, bo powiedział pan, że nigdy pan nie korzystał. W związku z tym, jakiego typu pytania, obawy ma pan na samym wstępie, jakby pan się podzielił, bo zrozumiałe jest to, że pan jest jeszcze daleki od decyzji, czy robić, czy nie robić, z kim robić i tak dalej, ale krok po kroku chciałbym zaadresować tematy, co do których no, ja działam, czy w których ja działam, a pan może mieć znaki zapytania. No i ślimak mówi, wie pan, no teraz może zadawać pytania, ale czasami ślimak jest na tyle zamknięty, że mówi, że nawet nie wiem, o co zapytać, nie? No to ja mogę przypuszczać, jakie są obawy, prawda? Bo jestem w temacie i mogę ubiec, powiedzieć, no czy nie jest trochę tak, że obawia się pan tego, że zbyt szybkie wprowadzenie zmian no, może zaburzyć trochę atmosferę firmy. Nie? Na przykład takie pytanie zadaję. No i on wtedy mówi, no właśnie, na tym się zastanawiałem i chciałbym to wprowadzić, ale nie chciałbym zradzić ludzi, bo już niedawno wprowadzaliśmy ileś tam zmian, mam kilka nowych osób i tak dalej, i tak dalej. I wtedy powiem, dobrze, że pan o tym mówi, bo faktycznie jest to temat, na którym trzeba się zastanowić i zorientować się, jak to wprowadzać.
Słuchaj, Krzysztof, a to nie jest trochę tak, że w przypadku ślimaka to jest dobrym pomysłem, żeby stosować pewnego rodzaju ubiegnięcie, czyli zastanowić się nad tym, co on może, czego on się może bać i po prostu wyprzedzić go z tymi jego obawami i powiedzieć, ok, rozumiem, akceptuję, tak, innymi słowy trochę, prawda, ale dać do zrozumienia, że akceptuję twoje obawy, rozumiem je, nie neguję ich, wręcz próbuję je z ciebie wyciągnąć, żeby się wszystkie wypowiedział, żeby móc później powiedzieć, ok, to wygląda tak i tak.
Tak, oczywiście, no to ubiegnięcie, właśnie to, o czym powiedziałem, że ponieważ ja w tym temacie hulam i wiem, czego ludzie się mogą obawiać, firmy i tak dalej, w związku z tym ja mogę położyć to na stole i w momencie, kiedy ja powiem, że najczęściej na przykład zadawane pytania to jest, czy to się da zrealizować w krótkim czasie, czy to nie wywróci atmosfery, jakie są ryzyka, czy to mnie zbyt dużo nie będzie kosztować, to ja mogę to położyć na stole i wtedy patrzysz na tego ślimka, bo mu ułatwia, że on mówi, no właśnie, proszę pana, no są tematy, szczególnie ten, który pan teraz wymienił, to na tym mi zależy.
Ale zobacz.
Spokojniutko sobie składasz na części pierwsze.
No zobacz, jeżeli na przykład ślimakiem jest nasz partner, partnerka, jeżeli ślimakiem jest nasze dziecko, jeżeli mamy tego ślimaka gdzieś w naszym otoczeniu, to jakby to samo się wiąże z komunikacją z nimi, prawda? Czyli możemy zastanowić się, czego to dziecko się boi, czego ten partner, partnerka może się obawiać w związku z tą decyzją, która przed nami i spróbować ją ubiec, jakby spróbować pokazać, wiem, rozumiem, jestem z tobą, rozumiem twoje obawy i wtedy powiedzieć, dlaczego nie powinno, czy nie powinna, czy nie powinien się tego obawiać z naszej strony.
Oczywiście, no tutaj jednak jak analizujemy osobowości naszych partnerów życiowych, czy dzieci i tak dalej, to proponowałbym, żeby nie patrzeć przez pryzmat osobowości negocjacyjnej, tylko są niektóre jakby parametry, które są bardziej praktyczne w tej ocenie. Ale
Ja tylko wejdę ci w słowo, to jeżeli jest coś takiego, to może zrobimy jakiś odcinek o tym. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, to napiszcie nam w komentarzach, to wrócimy do tematu.
Jak najbardziej. Ale będzie łatwiej komuś zrozumieć, jeżeli ktoś patrzy na znaki zodiaku, to taki klasyczny rak bardzo często jest ślimakiem. To znaczy nie jest osobą, która lubi wchodzić w ryzyko, rak się wycofuje, tak? Rak potrzebuje tego bezpieczeństwa. Rak podejmuje decyzję bardzo długo, albo podejmuje decyzję i się z niej wycofuje czasami, tak? No bo się obawia i tak dalej. To jest taki oczywiście krótki przykład, bo to by trzeba było w to wejść głębiej. I nie mówię tutaj akurat o osobach, które urodziły się w znaku raka, tylko osoby, które mają osobowość znaku zodiakalnego raka, bo pamiętajmy, że osoba, która się urodziła w danym znaku, wcale tym znakiem nie musi być, bo to zależy od jeszcze innych czynników.
Okej, okay, ale to na marginesie. Słuchajcie, moi drodzy, ja tylko przypomnę, że sponsorem naszego odcinka jest Quest for English i tutaj macie specjalne linki w opisie filmu, z których możecie skorzystać, sprawdzić nasze kursy, zobaczyć, z czym to się je, a jeżeli nie będziecie pewni co do tego, jak to bardzo jest skuteczne, to po prostu zapraszam Was na webinar, który prowadzi Krzysztof. Na webinarze możecie zobaczyć, jak ta wiedza jest przekazywana i dlaczego ona jest w bardzo łatwy sposób przyswajana. Całą resztę to już chyba omówiliśmy a propos kursów, które Państwu oferujemy, wobec czego nie będziemy się powtarzać. Natomiast chciałem przejść, korzystając z ostatnich minut, do tego, żebyśmy porozmawiali na temat pytań i ewentualnych odpowiedzi Twoich na te pytania, które zadawali nam po prostu internauci za pomocą komentarzy. I tu dostaliśmy taki...
Jak najbardziej. Ja tylko jeszcze przypomniałem się jedna rzecz a propos ślimaka, może ona będzie ważna. Mianowicie ślimak jest najrzadziej spotykaną osobowością w negocjacjach, dlatego że ślimaki najczęściej na negocjacje nie są wysyłane.
Okej, okay. Dobra. To ma ręce. A ode mnie pytanie, a jest szansa, żeby był ślimak w kierunku lwa albo lew w kierunku ślimaka? Bo psa w kierunku lwa czy lwa w kierunku kobry jestem sobie w stanie wyobrazić, ślimaka w kierunku kobry również. Psa w kierunku ślimaka też gdzieś tam, ale czy ślimak w kierunku lwa, czy to jest w ogóle, spotkałeś się kiedyś z takim fenomenem?
Raczej nie i tu dobrze zauważasz. Natomiast pamiętajmy o tym, że są ludzie, którzy są bardzo spokojni, wycofani do pewnego momentu, tak jak dzieci, malutkie się wstydzą, boją i tak dalej. Ale jak już się oswoją, to nagle niektórzy mówią, diabeł w nią wstąpił albo w niego, nie?
Tak, jest tak.
Pamiętajmy, że my wszyscy, każdy z nas ma jakieś dwa obszary osobowości i one się uruchamiają w zależności od sytuacji.
Okay.
Więc tutaj jest ten aspekt, ale faktycznie to złożenie ślimaka z lwem jest takie trochę...
niespotykane. Okej, okay, to teraz poproszę Cię o w miarę zwięzłe odpowiedzi. W jaki sposób szybko dostrzec, że druga osoba jest kobrą, jeżeli nie mogę dużo mówić? To jest pytanie od jednego z internautów. Jak dostrzec, że ktoś jest kobrą, jeżeli nie mogę dużo mówić?
Ale kto nie może dużo mówić?
Rozmówca. Tutaj tak to zrozumiałem. Że na przykład ja jestem rozmówcą, chcę wyczuć kobrę, ale ja nie mogę dużo mówić.
To jest postawa. No ja teraz przyjmę kobry pozycję. Tak troszeczkę poprawię tutaj. Popatrzcie się. Tutaj. To jest kobra na przykład, tak? Albo kobra mówi... Słucham pana. Spokojnym głosem. Albo zadaję krótkie, precyzyjne, punktowe pytanie. Proszę pana, precyzyjne w sensie technicznym. Jakie dwa parametry bierze pan pod uwagę, kiedy wchodzi pan we współpracę z takimi firmami jak nasza? Marsowa mina i spokój. I to jest kobra.
Okej. Okay. Okay. Jest jeszcze takie pytanie, które tu się pojawiło, czy lwem się staje, czy lwem się jest, ale ja bym chciał je troszeczkę zmienić i rozszerzyć. To znaczy, czy danym znakiem, czy danym typem osobowości negocjacyjnej się stajesz, czy od razu nim jesteś?
Każdy człowiek, kiedy się rodzi i przechodzi przez edukację, przez wychowanie, w pewnym momencie, znaczy inaczej, jest w jakiś sposób zdefiniowany. Jesteśmy tym, kim jesteśmy. I poza drastycznymi sytuacjami życiowymi, które mogą bardzo zmienić człowieka, traumatycznymi, to raczej zachowujemy poprzez życie naszą tendencję zachowań, czyli ten główny jakby kręgosłup tego, kim jesteśmy. Ale człowiek jest zwierzęciem rozwijającym się, myślącym, przeżywającym, uczącym się. I w związku z tym, czym więcej czasu mija, tym jest większa szansa, że będzie pewne cechy pogłębiał, pewne osłabiał. Będzie się w nim pojawiała pewna tendencja pójścia w pewnym kierunku. No i teraz osoba, która nie mówiła wiele, ale mówiła, może się bardzo rozwinąć, mówić o wiele więcej, może nabrać pewności siebie. Może być osoba, która będzie trochę mniej mówić, bo uczy się tego, że mówienie zbyt dużo w towarzystwie uderza w tą osobę, no bo wtedy ta osoba nie jest traktowana poważnie, bo gada za dużo i tak dalej. Więc zacznie się wycofywać. Kiedy przeżyje pozytywne lub negatywne zdarzenia związane z tym kierunkiem, który sobie obrała, to wtedy albo idzie bardziej w tym kierunku, albo się wycofuje. Tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś nauczy się zadawać pytania, a nigdy tego nie robił, tylko cały czas mówił, tak? Zrobi to raz, drugi, później poćwiczy to, a później nauczy się tego, to w pewnym momencie możemy zauważyć, że ktoś się zmienił. Tak? To znaczy ta osoba potrafi słuchać lepiej i tak dalej. Ale czy to jest osoba, która naturalnie nabierze takiej bardzo silnej cechy, że jak rozmawia z drugim człowiekiem, to się wgłębia w tą osobę? No tutaj bym powiedział, że tu jest raczej trudność. Ale na pewno będzie już odbierana inaczej. W związku z tym moja odpowiedź jest tak. Jeżeli ktoś jest lwem, kobrą, ślimakiem i psem, to raczej nim będzie pytanie o skalę, o zaangażowanie, o poziom, o głębię oraz w niektórych sytuacjach, w których charakter ten nie realizuje tego, co by chciał, a definiuje sobie dlaczego, to może wprowadzać zachowania, które będą doprowadzać do tego, jednak będzie bardziej skuteczny. Czyli na przykład ktoś będzie mniej mówił, prawda? Bo wie o tym, że to przeszkadza. I w tym momencie możemy o kimś powiedzieć, ale on jest zbalansowany. Jest zbalansowana. Ale zauważmy, że są tacy ludzie, którzy na początku nic nie mówią, są spokojni, a później jak się rozgadają, nie można ich zatrzymać, prawda? Więc to jest cały czas gdzieś tam w końcu przy pewnej swobodzie wyjdzie to, jaka jest to osobowość. Więc tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że czy się jest, czy się staje lwem, ale raczej bym odpowiedział, się jest jakimś znakiem. I to z tego punktu się rozwija. No i znajdziemy ludzi z skrajne sytuacje, w których ktoś naprawdę zmienił bardzo dużo, na tyle, że będziemy go z zewnątrz przy pierwszych jakby spotkaniach, czy pierwszych minutach, czy tam dziesiątkach minut spotkania powiemy, że on jest, ona jest taka, że się zmieniła. Ale gdzieś tam na końcu zawsze znać wyjdzie, kim jesteśmy.
No i ostatnia rzecz w takim razie. Poza tym, że właśnie przypomniałem sobie, żeby wam powiedzieć o tym, że jeżeli będziecie chcieli kurs, to macie zniżkę z kodem Karate50, który właśnie się pojawił na ekranie. Ale ostatnia rzecz to było coś, co jest coś, o czym mówiliśmy w pierwszych dwóch odcinkach. Czyli tutaj państwo próbowali również obstawiać, jakim znakiem, typem negocjacyjnym jestem ja. No więc ja mam pewien typ w swojej głowie, jakim jestem. Natomiast no chyba nie mnie oceniać, prawda?
A dlaczego? No to właśnie powiedz.
No słuchaj, ja uważam, że ja jestem psem w kierunku lwa, ewentualnie lwem w kierunku psa. Nie wiem, który jest bardziej dominujący u mnie. Natomiast na pewno nie obstawiałbym ślimaka i kobry.
I bardzo dobrze zdefiniowałeś, tyle że ja zdefiniuję to bardziej konkretnie, jednoznacznie. Ty jesteś typowym psem. Typowym. Okej? Okay? Taką tendencją nabierania pewności siebie, czy bardziej gdzieś w życie, konkretyzowania pewnych rzeczy i ty już potrafisz, jak ci ktoś depnie na odcisk, w pewnym momencie pokazać tego nerwa, nie dasz sobie wejść dalej, dlatego jest jakby taka tendencja, że w pewnym momencie pojawia ci się ten lew, tak? Ale powiedziałbym raczej, że jesteś po prostu psem, dlatego ciebie się odbiera sympatycznie, ludzie z tobą lubią rozmawiać, jesteś ciepły,
Zawsze się chce dogadać. Dla mnie to jest tak. Zdecydowanie.
Więc ja bym tutaj tego lwa na siłę nie szukał.
Ja jestem kłótliwy i to jest problem, rozumiesz? Ja dlatego o tym mówię, że ja po prostu, jak ja mam taką sytuację, ja wchodzę w konflikty często. Znaczy często, wchodzę w konflikty. I to jest coś, co tutaj mi do tego nie pasuje, więc to jest pewnego rodzaju walka, bo to jest tak, jak ty powiedziałeś, tak? No bo do kogo ja czuję szacunek, z kim ja współpracuję, to ja się zachowuję inaczej, tak? Natomiast w momencie, kiedy jestem w życiu, no to tak bywa.
Nabierasz ostrość. Na pewno bym powiedział, że jesteś psem, który bardziej idzie czasami w kierunku lwa niż odwrotnie.
No to dobrze. No to w takim razie myślę tutaj, że niektórzy z Państwa dobrze zdiagnozowali, mimo tego, że no nie znają mnie, ale widzą mniej więcej po tym, jak się zachowuję, co mówię i jak. Padła też chyba jedna kobra. No ale cóż, słuchajcie, to w takim razie typy osobowości negocjacyjnych będziemy mieli zamknięte.
Poczekaj, ja powiem o takiej sytuacji. No. Ty potrafisz czasami siedzieć, nic nie mówić bardzo długo, tak? Bo tak jakby pracujesz nad tym, żeby nie przejąć inicjatywy, żeby nie brylować, żeby i tak dalej, aż przyjdzie taki punkt, że nagle wybuchasz. Wtedy musisz koniecznie podkreślić to, że jesteś. Jest. To musi nastąpić.
A co, że wie? Ja wiem.
No to jest.
Ale wiesz, jakie to jest.
W psie też jest, dlatego że nienaturalnie przytrzymuje swoje emocje, nie? Chciałbyś się odezwać, powiedzieć i tak dalej.
Zamerdać. Dobra, Krzysztof, słuchaj, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwu ten czteroodcinkowy cykl również dużo dał, a w następnym będziemy mówili o czymś, co zasugerowaliście nam w komentarzach. Mam nadzieję, że to będzie równie ciekawe. Dziękujemy Wam bardzo, kłaniam się nisko, Paweł Bilski.
Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze piąta osobowość.
Oho, to w takim...
Małpa.
Poważnie? No jakbyś powiedział małpa wcześniej, to już by wszyscy pisali, że to ja. No i widzisz.
No nie. Małpa to jest taka osobowość, z którą po prostu nie negocjujesz, bo nie ma sensu. Co będę z małpą negocjował?
Okej, okay, dobra.
Taki żart.
Okej, okay, dobra. Rozumiem. Dzięki.
A negatywna strona małpy, broń Boże, nie chciałem żadnej małpy obrazić, także jako zwierzę.
Ja ze swojej strony tylko powiem, że negocjacje z niektórymi osobami to jest jak gra w szachy z gołębiem. Wiesz, jak się gra w szachy z gołębiem?
No, bardzo ciekawe.
Gołąb najpierw powywraca wszystkie figury, później ostra szachownicę, a później będzie chodził, jakby wygrał. I to jest ten najbardziej przykry typ, z którym niestety, ale przychodzi nam w życiu negocjować.
No właśnie to ta małpa mi się przypomina.
To może być ta małpa. Trzymajcie się ciepło.
Na razie, cześć.